Zawsze ten scroll się tak długo obraca, że nie wiem, kiedy zaczniemy. Witajcie wszyscy w 21 odcinku Rozmowy Kontrolowanej, którą jak co niedzielę poprowadzi Adam Lange oraz...
Adam Hertwe, dzień dobry.
Oraz oczywiście szara nasza eminencja, dosłownie szara eminencja, czyli Stefan, który pewnie dołączy na koniec programu. A nie, jest czy nie ma? Jest Stefan.
Jest Stefan.
Myślałem, że
od steruje.
Okej. Standardowo na początku parę informacji, które przekaże Adam. Zaraz potem to, na co wszyscy czekacie, czyli nasz gość. Adamie, czyń swoją powinność.
Czynię o niniejszym ogłoszenia duszpasterskie. Słuchajcie, więc pierwsze ogłoszenie jest nowe, nietypowe, ponieważ tydzień temu miałem olśnienie, w końcu skończyłem studia z zarządzania i marketingu i wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić trochę marketingu. Pierwszy raz studia mi się do czegoś przydały, chyba w życiu. W każdym razie marketing polega na tym, że jeżeli pracujecie w firmie, która zatrudnia minimum 100 osób, czyli 100 też się łapie, i przez zatrudnia rozumiem wszystkie możliwe formy zatrudnienia i umów o pracę i zlecenia i B2B, to możecie dostać jeden z 31 moich wykładów całkiem gratis na wideo do dyspozycji w swoim zakładzie pracy. Wystarczy napisać na adam@zaufana3strona.pl, a jak chcecie szczegóły, to z3s.pl/promo i tam znajdziecie pełen opis. Warto się pośpieszyć, bo promocja z opcją zgłaszania firm trwa do 7 września. Dobrze, to było pierwsze ogłoszenie duszpasterskie. Drugie ogłoszenie duszpasterskie. Przypominamy, że konferencja Oh My Hack już 27 i 28 listopada. Wersja online, 2 dni, piątek i sobota i dużo dobrych wykładów. Za tydzień pokażemy Wam pierwszy kawałek programu, a już dzisiaj mówimy, że będzie dobrze. Obiecujemy, że będzie dobrze, sami o to dbamy, żeby dobrze było. Nie robimy konferencji, na które byśmy nie chcieli przyjść. A nasz program występuje również w wersji podcastowej. Linki znajdziecie na live.zaufana3strona.pl. I warto zostać do końca, nie tylko dlatego, że dzisiaj mamy fajnego i ciekawego rozmówcę, ale także dlatego, że na koniec będziemy rozdawać 3 jubikeje. I to tyle ogłoszeń duszpasterskich.
Doskonale. Bardzo dziękuję, Adamie. I może przejdziemy do meritum tak naprawdę dzisiejszego spotkania. Gościem dzisiejszego odcinka jest współtwórca, trudne słowo, jednej z dwóch najlepszych polskich, jednej z najlepszych na świecie grup CTF, czyli P4, pogromca botnetów w CER Polska, jedyny człowiek, jakiego znam, ja osobiście, który do poduszki czyta sobie interpelacje poselskie i ustawy. Poznajcie Mateusza. Cześć.
Cześć Adam i cześć Adam, cześć goście, widzowie.
Cześć Mateusz.
Mateusz, opowiedz nam, kim jesteś, jak się definiujesz i co sobą reprezentujesz, że tak zarymuję.
Tak, no już przedstawiłeś mnie, nie wiem w jakim świetle, ale no tak, nazywam się Mateusz Szymaniec, mój niktor F, tak może niektórzy bardziej mnie znają. Oprócz tego, że jestem faktycznie współzałożycielem zespołu P4, to od 4,5 roku pracuję w CERT Polska w zespole analizy bieżących zagrożeń, gdzie biorę udział w codziennym życiu CERT Polska, bo właściwie zajmuję się tam wszystkim.
No dobrze.
Czekam na pytania.
Tak. Ten program polega na tym, że my zadajemy pytania, a czasem nie wychwytujemy tego, kiedy nasz rozmówca już kończy, wtedy zapada ta krępująca cisza, a potem nie chce nam się montować i są takie przerwy. Także nie przejmujcie się, potem z reguły zaczynamy znowu mówić. No dobra, słuchaj, wiemy już kim jesteś, wiemy mniej więcej co robisz, ale skąd się w ogóle tam wziąłeś? Jak wyglądała twoja droga do działki security?
Może zacznę trochę wcześniej, bo powiem od tego, jak zaczęło się w ogóle moje zainteresowanie informatyką. I to się stało całkiem wcześnie, bo od kółka informatycznego w szkole podstawowej. Generalnie w tamtych czasach bardzo popularne na lekcjach informatyki było granie. I właśnie przyszedłem sobie na to kółko, żeby pograć w grę, która wtedy była bardzo popularna. Nazywała się Deluxe Sky Jump. To były takie skoki narciarskie. I na lekcjach organizowaliśmy konkursy. No i też chciałem na kółku robić to samo. No niestety troszkę się przeliczyłem, bo okazało się, że osoba, która pierwszy raz przychodzi na kółko informatyczne, nie może grać w gry. I nauczycielka usiadła ze mną i włączyła mi logikę menusza. I musiałem przez całe kółko programować obrazki w tym logikę menuszu. Natomiast to wciągnęło mnie na tyle, że faktycznie siedziałem tam kilka godzin, jakoś nawet sporo dłużej niż to kółko trwało. Aż do takiego momentu, w którym moja mama zaczęła mnie szukać gdzieś po dzielnicy, gdzie ja w ogóle jestem, i w końcu zadzwoniła do szkoły i faktycznie się okazało, że jeszcze jestem. I ta fascynacja tym programowaniem, najpierw logikę menuszem, potem innymi językami, tak mi została. Jakoś w czasach gimnazjum zacząłem się interesować innymi językami, na przykład właśnie PHP. Niestety, no ale tak było. I bardzo szybko jakoś stało się tak, że zacząłem się udzielać na forach programistycznych. Najpierw na forum webhelp.pl, potem na forum For Programmers. Następnie trafiłem do ekipy tego forum For Programmers, gdzie był taki czat na Jabberze ekipy, która właśnie zajmowała się tym serwisem. I tam poznałem dwie bardzo ciekawe osoby, mianowicie Deus oraz MSM. Deus był wtedy, czy może już wtedy nie był, ale generalnie miał doświadczenie w analizie złośliwego oprogramowania w Assecie. No i jakoś postanowił nas mentorować, więc na początku po prostu czytałem wszystkie te dyskusje o tym bezpieczeństwie i tak dalej. Potem zacząłem oglądać streamy GNWL-a, czy w sumie nie streamy, a filmy, które jeszcze były wtedy na YouTubie. I w ten sposób trafiłem jakby ogólnie do bezpieczeństwa i wspominam właśnie jeden z takich, to był nagranie z konferencji takiej lokalnej, na której GNWL występował w Wrocławiu. Opowiadał tam właśnie o tym, jak się zafascynował CTF-ami, opowiedział, jak rozwiązał jakieś tam zadanie i na sam koniec powiedział taki tekst, pamiętam go do dzisiaj: gdzie są te polskie teamy CTF-owe? Niby Polska słynie z świetnych fachowców i nie ma żadnego teamu oprócz tego Dragon Sectora. No i jakby od razu po obejrzeniu tej prezentacji do MSM-a i MSM bierzemy udział w CTF-ie. No i od tego się wszystko zaczęło.
Dobrze, opowiedz nam, bo wspomniałeś, że pracujesz w CERT Polska. My, jak wiesz, w samych dobrych słowach tutaj CERT Polska chwalimy. Opowiedz nam, bo rekrutacja do CERT Polska to jest taka już owiana tajemnicą i takie różne legendy krążą. Jak wyglądała twoja, jak trafiłeś do CERT Polska?
To trochę zabawne, bo właściwie każda rekrutacja wygląda identycznie i moja też taka była.
Czy musiałeś wysłać generalnie dwa maile?
Nie, ja wysłałem tylko jeden.
No, ale natomiast sprzeczne relacje naszych gości.
To chyba zależy.
Trzy osoby po dwa i dwie osoby po jeden na razie.
To jeszcze może to sprawdzę później, ale wydaje mi się, że wysłałem tylko jeden. Natomiast nie wiedziałem w ogóle, co to jest CERT Polska i to był taki moment w moim życiu, gdzie właśnie się zastanawiałem, czy dalej pracować jako programista, czy może spróbować w tym bezpieczeństwie, skoro już gram w CTF-y. No i oczywiście napisałem do GNWL-a, gdzie można w Warszawie pracować w IT Security. Wymienił mi kilka miejsc, wziąłem to, które było mniej więcej najbliżej i to był CERT Polska. No i
a
faktycznie wysłałem maila.
Siedzibę, tak, i już nie jest najbliżej.
Znaczy, wtedy właśnie jak byłeś na kabatach, to nie było tak bardzo blisko, ale zostało mi obiecane na rozmowie, że już chwila, już się przenosimy. No oczywiście to nie była chwila, ale jakiś tam rok czy półtora nawet. No ale teraz jest faktycznie blisko. Natomiast tak, zapytałem GNA, gdzie można pracować, wysłałem CV, zostałem zaproszony na rozmowę i pierwsza jest faktycznie rozmowa on-site i zawsze jest drugi etap, czyli przygotowanie prezentacji na jakiś wcześniej ustalony temat i zaprezentowanie jej przed wszystkimi pracownikami. I z tym moim drugim etapem było całkiem śmiesznie, bo Tomasz Bukowski miał przygotować to zadanie, jakieś tam analizy malware'u. No i tak czekałem tydzień, czekałem dwa, napisałem maila, kiedy dostanę ten temat. No i nie dostałem tego tematu, tylko po prostu już jakby, nie wiem, machnięto ręką i powiedziano: dobra, to przygotuj jakąś prezentację z dwóch zadań cytatowych, ciekawych, ale przynajmniej, żeby były za 400 punktów. No i tak wyglądała moja prezentacja.
No szkoda, że odpytujemy was w tej kolejności, bo Tomek już u nas był, moglibyśmy się dowiedzieć wtedy, dlaczego jednak nie przygotował tego zadania, chociaż no, możemy się spodziewać.
Domyślam się.
Tak, tak, był bardzo zapracowany na pewno. A mam do ciebie inne pytanie, bo siedzimy na paru kanałach i na jednym z tych kanałów, po którymś z naszych wywiadów z którymś z pracowników CERT-u, zapytałeś, dlaczego nikt nie krytykuje CERT Polska i kiedy w końcu zaprosimy kogoś, to skrytykuje. Wtedy zaprosiliśmy ciebie w nadziei, że to zrobisz, ale na to się nie zanosi. W związku z tym pytanie brzmi, dlaczego nikt nie krytykuje CERT Polska? Czy to naprawdę jest taka kraina mlekiem jodem płynąca, gdzie was tylko bawią i robicie co chcecie, jesteście wszyscy bardzo zadowoleni? Czy to jest tak super, aż...
Wydaje mi się, że to jest trochę mylne przeświadczenie, że nikt nie narzeka na pracę w CERT Polska i to z tego powodu, że absolutnie nie znam żadnych innych pracowników, którzy narzekaliby mniej na swoją pracę. W CERT Polska narzeka się bardzo często na pracę, natomiast jest to robione w taki sposób, że wiemy, że po prostu te rzeczy da się naprawić. Jeżeli ktoś na coś narzeka, to raczej... po to, żeby, nie wiem, na przykład zakomunikować innym, dobra, to robimy źle, poprawmy to, to mnie wkurza w pracy, źle mi się pracuje, zróbmy to, żeby było lepiej. I to jest też jedna z tych rzeczy, dlaczego właśnie w CERT Polska pracuje się tak fajnie, że tym ludziom zależy bardzo na tej pracy, że widzą jakiś tam cel, że wszyscy sobie bardzo pomagamy i dzielimy się wiedzą. I to też... fajnie takie koło zatacza, że skoro są tutaj fajni ludzie i bardzo zdolni, to przyciąga to kolejnych zdolnych ludzi.
Cóż mogę powiedzieć? Dziękujemy. Okej, to już abstrahując od CERT Polska, odchodząc trochę od tego tematu, pytanie, który zespół CTF-owy powstał pierwszy? Dragon Sector czy P4? Ale chyba już odpowiedziałeś na to pytanie.
Tak, zdecydowanie to był Dragon Sector. Sprawdziłem sobie nawet na CTF Time, to jest taka strona agregująca jakby wszystkie konkursy i zespoły CTF i ich wyniki w tych konkursach. I o dziwo oba zespoły swoje pierwsze wyniki na CTF Time mają w 2013 roku. Natomiast wydaje mi się, że Dragon Sector grał też wcześniej, niekoniecznie na tych zawodach, które były częścią tego CTF Time, tylko jeszcze w jakichś tam innych konkursach. No i też jest taka kwestia, że przez pierwsze dwa lata nie graliśmy jakoś zbyt często, ponieważ całe P4 to był tylko MSM i ja. Nie mogliśmy znaleźć nikogo, kto chciałby z nami grać. Na szczęście około roku 2015 się jakiś ten worek z ludźmi zainteresowanymi grą rozwiązał i już mogliśmy grać na poważnie.
No dobra, ale skoro Dragon Sector był już w momencie, kiedy zakładaliście P4, to nasuwa się pytanie, dlaczego założyliście swój własny team, a nie chcieliście dołączyć do Dragon Sectora?
To jest ciekawe pytanie, ponieważ jakoś w 2015 roku, czy nawet 2014, Genwal zaproponował mi MSM-owi przejście do Dragon Sectora. Może widząc te nasze problemy ze znalezieniem członków. Natomiast odmówiliśmy wtedy i to jest dokładnie też ten sam powód, dla którego chcieliśmy grać sami. A mianowicie nie wiedzieliśmy prawie nic o bezpieczeństwie i każde zadanie, które na CTF-ie robiliśmy, stanowiło dla nas gigantyczne wyzwanie. I to było bardzo fajne, że każde zadanie to była jakaś nowa wiedza do nauki, a w Dragon Sectorze, który już wtedy miał coś koło 10 osób, czy może nawet więcej, po prostu te zadania byłyby jakby zabierane przez innych i nie moglibyśmy się wykazać na tyle, ile mogliśmy tych zadań robić w P4. I nie żałuję tego wyboru.
No to ja powiem, że jak na zespół, który z uwagi na własną niższą ocenę umiejętności od konkurencji postanowił do niej nie dołączać, to źle wam chyba nie idzie, no bo bywają takie lata, że na globalnym podium stoi i Dragon Sector, i P4. Obecnie chyba P4 prowadzi przed Dragon Sectorem w krajowym rankingu zespołów CTF. Czy to znaczy, że dogoniliście swoich kolegów, którzy wcześniej byli mądrzy, a teraz wy już też jesteście?
Zgadza się z tym, że Dragon Sector jest chyba lepszym zespołem, bo faktycznie przez te wszystkie lata byli ponad nami. W tym roku faktycznie my prowadzimy, natomiast wynika to chyba z tego, że jakby motywacja do grania w CTF w obu zespołach trochę siadła, a to dlatego, że pojawił się koronawirus i odwołano wszelkie konferencje IT Security, przy których z reguły też są finały CTF-owe i mi też ciężko bardzo jest motywować się do gry w tej chwili, bo jeżeli wiem, że jakaś tam, nie wiem, poświęcenie weekendu na granie w CTF-a nie skończy się tym, że będę mógł odwiedzić ciekawe miejsce za darmo, to nie chce mi się już grać.
To już wiemy, coś co motywuje graczy, a przynajmniej część z nich, tak? Czy
na tym etapie faktycznie tak jest, że nie liczyłem, aczkolwiek 3-4 wyjazdy zagraniczne w ciągu roku zawsze się zdarzały. Głównie Europa i Azja. Nie udało mi się jeszcze w Stanach ani w Kanadzie być na CTF-ie.
Mamy pytanie od naszych słuchaczy. A jak zaczynaliście z zadaniami, których zupełnie nie ogarnęliście, jak zaczynaliście startować w zawodach? Robiliście razem z MSM-em, czy każdy rozgryzał swoje? Jak to wyglądało?
Bardzo różnie i tak samo wygląda to w tej chwili, że znaczy okej, teraz jak jest więcej graczy, to działa na takiej zasadzie, że każdy bierze zadanie, które po prostu mu pasuje i robi, i w pewnym momencie zostają tylko takie zadania, w których na przykład ktoś się zaciął i nie wie, co jest dalej, czy w ogóle nie wie, jak zacząć, i wtedy faktycznie zaczynamy pracować razem. I kiedyś, jak graliśmy tylko z MSM-em, wyglądało to nawet tak, że po prostu Jarek przyjeżdżał z Krakowa do Warszawy i razem siedzieliśmy przy jednym komputerze nad rozkminianiem jakiegoś Stack Overflowa czy coś w tym stylu. Także ta praca jakby w grupie, czy właśnie to, że w ogóle CTF-y są zawodami drużynowymi, to jest bardzo ważne, bo nie dość, że motywujemy się nawzajem, to ta wymiana wiedzy jest tutaj bardzo kluczowa.
Całkiem niedawno skończył się CTF, w którym faktycznie ta praca grupowa nabrała jeszcze większego znaczenia, bo P4 połączył siły z Dragon Sectorem i osobami jeszcze z zewnątrz tych zespołów, żeby wziąć udział w bardzo ciekawym CTF-ie, więc pytanie brzmi, czy Polska może w kosmos, i gdybyś mógł nam opowiedzieć, co kosmicznego w tym CTF-ie było i jak wam poszło?
Jak najbardziej. Wydaje się, że teraz Polska może w kosmos. Wszystko zaczęło się od tego, że na jakimś kanale IRC-owym ktoś wrzucił właśnie informację, to było pod koniec kwietnia, że odbędzie się na DEFCONie taki CTF kosmiczny, bezpieczeństwa teleinformatycznego w technologiach kosmicznych. I tego samego dnia jakoś ktoś rzucił już pomysł, że a może zagramy tego CTF-a razem, bo skoro nie będzie go na CTF Time, nie ma jakiejś rywalizacji o te punkty w rankingu, no to jakby fajniej będzie połączyć siły i może coś fajnego zrobić i osiągnąć jakieś wysokie miejsce. No i faktycznie przyszły kwalifikacje, które zagraliśmy razem. Jakoś też spontanicznie powstała ta nazwa.
No. Chyba zgubiliśmy.
Chyba burza dotarła do Mateusza. Poczekajmy
chwilę.
Widzimy
jeszcze Mateusza, ale już go nie słyszymy.
No. Padł mi internet.
Już
burza.
Tak, zalety programów na żywo. W ten sposób deanonimizujemy lokalizację naszych rozmówców, że rozpoznajemy, kiedy nad nimi przechodzą komórki burzowe.
Dokładnie tak. Dobra, mam nadzieję, że już nie...
Słuchajcie.
Nie padnie mi ten internet. Na czym skończyłem?
Na przejściu kwalifikacji.
Tak, w maju odbyły się kwalifikacje, gdzie już faktycznie zagraliśmy jako Polatki Into Space razem z Dragonami. Kwalifikacje były całkiem normalnym CTF-em. Były kategorie, które nazywały się inaczej niż zwykle, bo to były na przykład kategorie typu astronomia, astrofizyka, astrometria, astrodynamika, gdzie była dość hardkorowa matematyka, totalnie nie moja działka, ale na szczęście okazało się, że mamy osoby, które to ogarniają i też poszło na mnie najgorzej. No oprócz tego właśnie były te normalne zadania CTF-owe, na przykład reversing, tylko że dziwnych architektur, które są w kosmosie, których nie ma, czy no nie używać tak często w systemach na Ziemi. Bardzo dużo różnych systemów komunikacji, dekodowania sygnałów, obsługi systemów naziemnych, i naprawdę to wszystko było bardzo fascynujące. Z jakiegoś dziwnego powodu zajęliśmy drugie miejsce w tych kwalifikacjach. Sami byliśmy zaskoczeni takim wynikiem, bo dosłownie przy każdym zadaniu mieliśmy robiliśmy wielkie oczy i co to w ogóle jest, gdzie mam szukać takiej informacji w internecie, co to jest jakiś SpaceWire protokol, bardzo ładny błysk, tak. No i faktycznie zajęliśmy drugie miejsce, zajęło nam bardzo niewiele, żeby zająć pierwsze miejsce, które zajęli Amerykanie, zespół PPP. I konsekwencją tego, że przeszliśmy te kwalifikacje, że załapaliśmy się do tej finałowej ósemki, było to, że organizatorzy przysłali nam prawdziwego CubeSata. To jest tak zwany iSat, to jest taki satelita używany przez US Air Force w szkoleniu studentów ich akademii. I przysłali nam tego satelitę, żebyśmy mogli nauczyć się jego obsługi. Nie tylko obsługi, ale też programowania, czy nawet właśnie hakowania, co działo się podczas finałów. No i nadeszły finały, które były na początku sierpnia tego roku i składały się z takich dwóch osobnych jakby challenge'y. Pierwszy to był taki główny, gdzie faktycznie też ten satelita był u organizatorów. Była taka specjalna karuzela na takim wysięgniku, na którym te satelity były zawieszone po to, żeby dało się nimi obracać i tak dalej. I mieliśmy zdalne połączenie do tego satelity. I składało się na tego CTF-a 5 zadań. Każde było po kolei, czyli żeby przejść do drugiego, trzeba rozwiązać najpierw pierwsze. I chodziło generalnie w scenariuszu o to, żeby odzyskać kontrolę nad tym satelitą, bo została ta kontrola oryginalnie utracona z powodu ataku hakerskiego. No i na przykład w takim zadaniu nawet zerowym chodziło o to, żeby przejąć od hakerów ground station, czyli tą stację do komunikowania się z satelitą. W pierwszym zadaniu chodziło o to, żeby nawiązać nieprzerwaną komunikację z tym satelitą i chodziło tutaj o to, że on się obracał w sposób niekontrolowany i tak ten link pomiędzy ground station a tym satelitą był słaby i trzeba było te parametry radia na tym satelicie ustawić w odpowiedni sposób. W kolejnym zadaniu chodziło o to, aby spowodować, żeby on się już tak nie obracał w taki szalony sposób i trzeba było zresetować parametry systemu sterowania tym satelitą. W kolejnym, czyli trzecim już zadaniu, spojrzę do notatek. Chodziło o to, że ten satelita nie przyjmował od nas wszystkich poleceń, które według specyfikacji i dokumentacji powinien przyjmować, zwracając kod błędu i analizując komunikację z tym satelitą, trzeba było ogarnąć, że tam jest zainstalowany backdoor, który przechwytuje te polecenia i nie pozwala ich wykonywać. I po przeanalizowaniu tego backdoora się okazywało, że faktycznie jest podatność, którą trzeba wyeksploitować i ominąć tego backdoora w ten sposób. W końcu kolejny etap polega na tym, aby przywrócić połączenie z tak zwanym payload module, który się na tym satelicie znajdował i był do niego podłączony aparat, no i na samym końcu wykonać zdjęcie tym aparatem. I ten satelita to też bardzo ciekawy kawałek sprzętu, bo faktycznie mogliśmy mniej więcej półtora miesiąca się nim bawić. I na przykład procesor główny tego satelity to był Leon 3 w architekturze Spark. Ten procesor był zaimplementowany na FPGA, które też było jakby w tym satelicie. Na tym procesorze chodził system RTMS, taki system czasu rzeczywistego, który powstał wiele lat temu z taką fajną nazwą Real-Time Executive for Missile Systems, czyli dosłownie do obsługi rakiet, na którym wchodzi taki soft framework NASA, który nazywa się Core Flight System. On służy do zarządzania wszystkimi parametrami działania tego satelity, telemetrią, komunikacją i tak dalej. Oprócz tego było kilka atmek, które odpowiadały już za faktyczne sterowanie poszczególnymi elementami. I był ten payload module, to już było zwykły Raspberry Pi, które było połączone przez GPIO właśnie z tą FPGą. I na tym był taki system linuxowy CubeOS. Także było bardzo dużo bardzo dużo różnych rzeczy, których nie mieliśmy żadnego pojęcia i naprawdę mieliśmy sporo fanów właśnie siedząc właśnie w wynajętym mieszkaniu w Warszawie i robiąc te zadania. I tutaj w tym jeszcze powiem, jak się to skończyło wszystko, bo zajęliśmy drugie miejsce w tym konkursie odzyskania tej kontroli nad satelitą. Natomiast był taki plot twist, że był jeszcze taki drugi challenge, czyli On Orbit Challenge. I tutaj chodziło o to, że trzeba było zaplanować misję satelity i ta misja polegała na zrobieniu zdjęcia Księżycowi. I to już był prawdziwy satelita, nie mieliśmy do niego faktycznego dostępu, natomiast naszym zadaniem było zaprojektować ten plan misji. I to było trudne z takiego powodu, że trzeba bardzo dokładnie, i jeśli chodzi o czas, i jeśli chodzi o parametry tak zwaną kwaternioną, czyli to, w jaki sposób satelita musi się obrócić, żeby wskazywał w odpowiednie miejsce. I tu był też osobny ranking, jeśli chodzi o to ćwiczenie, o to zadanie. I tutaj z kolei wygraliśmy. Nasz ten plan, ten kwaternion był najdokładniejszy. I faktycznie nasz plan został wysłany na satelitę i drugiego dnia zawodów ten satelita wykonał to zdjęcie, totalnie prześwietlone. Nie wiem, czy widzieliście, na Twitterze wrzucaliśmy, jest po prostu kulka białych pikseli. No ale faktycznie się udało. I plot twist polegał na tym, że teamom, którym nie udało się zrobić tego drugiego challenge'a, tego On Orbit, to wypadali z tego pierwszego, więc team, który powinien wygrać, ponieważ najlepiej poszło mu w tym pierwszym ćwiczeniu, odpadł zupełnie, bo nie zrobił tego planu, tej misji. No i tak kończyliśmy na drugim miejscu.
Pozostaje pogratulować. Polska może w kosmos, to bardzo chwalebne osiągnięcie, w końcu udało się. Natomiast cały czas, jak opowiadałeś o tych zadaniach, to miałem gwałtowną potrzebę pokazania pytania, które zadał jeden z czytelników, aż pokazałem je za wcześnie. I ono brzmi: jaki procent wiedzy zdobytej podczas CTF-a przydaje ci się w codziennej pracy? I rozumiem, że ten CTF był trochę inny od pozostałych, więc gdybyś mógł zgeneralizować, ale też i o tym powiedzieć, czy było coś, co nie wiem.
Nie, no teraz, jeżeli ktoś da mi ktoś do rąk teraz satelitę, to już mniej więcej będę wiedział, co z nim zrobić. Nie wiem, czy pracy w CERT Polska nie ma taką możliwość, no ale zresztą nie mamy polskiego państwowego satelity.
Jeszcze za 50 lat może dalej będziesz w CERT Polska, nie wiem, czy ci tego życzyć, czy nie.
50 lat.
Ja myślę, że pierwszy polski satelita to będzie ten, który przyjedzie właśnie ze Stanów do was z jakimś cudem.
A właśnie, tak, to też było ciekawe, bo nie zdecydowaliśmy się na to, żeby go przesłać fizycznie do Polski, bo baliśmy się, że coś może złego się stać po drodze, przez jakby, nie wiem, przesyłka się uszkodzi albo zostanie zgubiona przez kurierów. No i też w finałach był team niemiecki i oni postanowili przesłać tego satelita, no i oczywiście został zgubiony. Także tak, siedzi u Adama Zabrockiego na Long Island jeszcze. I pewnie tam zostanie.
No, słyszeliśmy, że tam też były jakieś przygody w stylu generator, bo u Adama był jakiś huragan i to też z tą...
Tak, burza tropikalna nawiedziła właśnie Long Island i kilkaset tysięcy domów było pozbawionych prądu, włącznie z prądem w domu Adama oraz infrastrukturą informatyczną czy teleinformatyczną jego operatora internetu i to wszystko trzeba było napędzać generatorem na paliwo. Natomiast jeśli jeszcze mogę wrócić do tego pytania, które było postawione, bo bardzo często ludzie mnie o to pytają właśnie, czy CTF-y dają mi jakieś umiejętności, które w pracy muszę wykorzystywać. No, generalnie nie. Bo na przykład, nie wiem, jakichś prostych XSS-ów SQL Injection raczej tak często nie występują w mojej pracy. Czy, nie wiem, jakieś właśnie inne zdania, nie wiem, typu na przykład Pwn. Natomiast sama mentalność tego, jak się te CTF-y robi, w jaki sposób podchodzi się do rozwiązywania problemów, dzielenie ich na mniejsze problemy, umiejętność uczenia się rzeczy, których jeszcze nie znamy, to jest bardzo pomocne. Jakby cała sama na to otoczka i to, że jesteśmy dobrzy w CTF-y, sprawia, że ja przynajmniej czuję się lepszym specjalistą.
Okej. idąc dalej z CTF-ami, wszyscy, których znamy, jakoś wypowiadają się o jednej z kategorii dosyć słabo i jest to kategoria steganografia. Dlaczego cały czas jednak pomimo tego, że jakby teamy są krytyczne wobec tej kategorii, dlaczego organizatorzy cały czas utrzymują tą kategorię w swoich zawodach?
A utrzymują?
To ty mi powiedz.
No właśnie nie za bardzo. Wydaje mi się, że w tych najlepszych CTF-ach, takich, nie wiem, bardziej hardkorowych, po prostu nie ma tych zadań tak dużo, więc jakby nie jest to też problem. Natomiast faktycznie jest tak, że raczej nie jest lubiana, ponieważ no z reguły to jest po prostu zgadywanie, jak to zadanie wykonał autor tego zadania, a nie ma jakiejś takiej ciekawej drogi dojścia do rozwiązania problemu. Natomiast na szczęście faktycznie tych zadań nie ma dużo w tych dobrych CTF-ach.
Mamy kolejne pytanie jednego ze słuchaczy. Czy dla kogoś, kto chce wejść w security, CTF-y pokryją potrzebną wiedzę? Czyli tłumacząc intencje pytającego, rozumiem to tak, czy jeżeli ktoś jeszcze na przykład nie zaczął swojej kariery zawodowej, nie wiem, ze względu na studia czy jakieś inne kwestie, jeszcze nie idzie do pracy, czy twoim zdaniem zajęcie się już chociaż w jakimś tam mniejszym wymiarze czasowym CTF-ami jest dobrym pierwszym krokiem szykującym do pracy w security?
W moim przypadku się to sprawdziło. W przypadku MSMA również to sprawdziło. Nie wiem, czy sprawdzi się w przypadku każdej osoby. Przede wszystkim jest dużo różnych ścieżek w IT security i w niektórych z nich CTF-y nie będą pewnie w ogóle przydatne. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczach typu jakieś pentesty, zwłaszcza webowe, to kategorie właśnie webowe na CTF-ach będą bardzo pomocne, bo wprowadzą we wszystkie te tematy, które też są w prawdziwych pentestach. Więc bardzo polecam CTF-y, natomiast nie dam gwarancji, że one będą taką prostą furtką na przykład do późniejszej pracy w security, choć z pewnością bardzo pomogą.
No to kontynuując pytania z CTF-ów, jak można dołączyć do grupy CTF? Jakie są wymagania chociażby na przykład do P4?
Samo dołączenie do P4 nie jest pewnie proste, ponieważ musimy znać tą osobę, dość dobrze wiedzieć, jakim poziom umiejętności i przynajmniej zagrać kilka CTF-ów. Natomiast mamy taki model grania z P4 jako gość i mamy taki osobny kanał na naszym czacie teamowym, gdzie właściwie większość CTF-ów gramy w tej chwili właśnie w ten sposób, że dołączają do nas okazjonalnie goście. I tutaj wystarczy nam napisać maila, powiedzieć trochę o sobie i takiego CTF-a gość nie może z nami zagrać. A napisać na przykład team, na maila team@p4.team.
No dobra, to skoro omówiliśmy już całkiem nieźle tematy CTF-owe, to wróćmy jeszcze na moment do tematów certowych, bo Stefan, nie ten Stefan, ale inny Stefan, ma pytanie, jak wygląda dzień z życia w pracy CERT? Na przykład, no nie wiem, co robiłeś w ostatni piątek albo coś w tym stylu?
Nawet już nie pamiętam, co robiłem w ostatni piątek. Natomiast ta praca też podoba mi się z tego względu, że dosłownie każdy dzień jest inny. Są inne wyzwania, inne projekty non-stop. Też wynika to z tego, że ja na przykład jednym z moich zadań jest koordynowanie obsługi takich cięższych incydentów. No i same incydenty potrafią być bardzo różne. To mogą być incydenty w różnych systemach, różnych technologiach. Mogą być bardzo różne instytucje, niektóre takie, które nie za bardzo chcą współpracować na przykład i to też jest jakieś wyzwanie. No i tych projektów też jest bardzo dużo, bo to są i projekty programistyczne, i projekty, czy to po prostu analiza jakiegoś malware'u. To są projekty, w których na przykład tworzymy materiały szkoleniowe, organizujemy konkursy, bierzemy udział w konkursach. Ja na przykład dodatkowo jestem sędzią takich międzynarodowych zawodów dla młodzieży European Cyber Security Challenge. Dodatkowo na przykład jako CERT Polska prowadzimy własne social media i uważamy, że to jest bardzo ważne z tego powodu, że ten przekaz, który od nas idzie uważamy, że jest bardzo ważny. Te wszystkie działania awarenessowe, powiadomienia o jakichś zagrożeniach, które występują, to jakby no, nie chcemy oddawać tego ludziom typowo od PR-u, bo na przykład jakiś właściwy przekaz może się gdzieś zgubić. I to jest też rzecz, którą jakby solidarnie wszyscy się zajmujemy.
Doceniam bardzo i szanuję, bo w tym zakresie naprawdę rządzicie na rynku. Ale mam pytanie odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo mnie to bardzo zaciekawiło, bo to też jest mój problem. Jak można analizować incydent, kiedy organizacja, która miała ten incydent, nie zamierza współpracować? Macie jakieś swoje sztuczki? Czy może możliwości wyegzekwowania dostępu do informacji?
To jest bardzo ciekawe, bo jest oczywiście ta ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która jakby w końcu uregulowała na przykład też działalność naszego zespołu, bo kiedyś byliśmy takim de facto certem państwowym, teraz jesteśmy prawdziwym certem państwowym. I bardzo ważna rzecz, która się znajduje w tej ustawie, albo odwrotnie, bardzo ważna rzecz, której nie ma w tej ustawie, to jest to, że ustawa nie daje nam żadnych uprawnień kontrolnych wobec jakichkolwiek podmiotów. Więc my nie możemy niczego żądać, my nie możemy nakładać żadnych kar na ludzi. I to faktycznie w takich przypadkach, że bardzo chcielibyśmy pomóc, jak ktoś nie chce, no to może utrudniać tą pracę. Natomiast jest to bardzo ważne z tego względu, że i to było zrobione celowo, że ta współpraca jest najlepsza wtedy, kiedy ona jest dobrowolna i wszystkie te organizacje, które są w naszym constituency, mogą nam bardziej zaufać, jeżeli wiedzą, że na przykład zgłaszając nam coś, nie spotkają za nich to jakieś przykre konsekwencje, właśnie kary czy jakieś kontrole. Także no czasami się po prostu nie da. Też mówiąc o nas, mówi się o takim cercie ostatniej szansy i jeżeli ktoś chce, to spoko, jeżeli nie, no to świata nie zbawimy.
Cert ostatniej szansy. Piękne, bo tego nie znałem. Ale powiedz jeszcze, bo pewnie słuchają nas ludzie, którzy być może któregoś dnia będą musieli do was napisać albo zadzwonić, pewnie napisać albo wejść przez formularz i coś zgłosić. Kto w zasadzie może do was i z czym się odezwać, żeby tak mniej więcej no, dać ludziom szansę? Nie mówię, żeby zaraz zalać waszą skrzynkę zgłoszeń incydentów, ale jeżeli słuchają nas ludzie, którym się incydent przydarzy, jakie są kryteria tych podmiotów, które mogą się do was zwrócić po pomoc?
Żeby było najprościej, zwrócić się do nas może każdy z każdym problemem. Jeżeli się na przykład okaże, że jakaś osoba pracuje w instytucji, która podlega pod inny CSIRT, to my ten incydent po prostu przekażemy komuś, więc bez dyskryminowania nikogo może napisać do nas każdy. Przede wszystkim w naszym constituency są też obywatele, więc każdy mail spamowy, każdy incydent z przejętą skrzynką i tak dalej, wszystko to można nam zgłosić. I nie obrazimy się, jeżeli naprawdę nasza skrzynka czy nasz formularz zostanie zawalony tymi incydentami, bo to też pomaga nam jakby w ocenie całego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju, określenie też wolumenu pewnych zdarzeń i tak dalej. Także naprawdę każdy problem. Jeżeli coś zdarzy się właśnie u kogoś, ale też na przykład jeżeli ktoś znajdzie jakąś podatność gdziekolwiek w polskim systemie zagranicznym i na przykład boi się tego kontaktu bezpośredniego czy boi się konsekwencji, to można do nas nawet napisać totalnie anonimowo i nie będziemy próbować dochodzić tego, kto to jest, tylko zajmiemy się jakby istotą problemu.
No przede wszystkim jakby też z doświadczenia i z relacji ludzi należy i nie należy się bać tak naprawdę tego kontaktu z CERT-em i obsługi tych incydentów. Tak? Także ostatnio był jakiś dosyć ciekawy incydent parę miesięcy temu. Kolega miał okazję jakby zgłaszać ten incydent, bardzo sobie chwalił tą współpracę, jakby poprowadzenie tematu. Także...
Na który mówisz?
Nie będę o tym wspominał na antenie, ale to potem mogę ci powiedzieć.
Dobra.
Prywatnie. Ale bardzo sobie chwalił właśnie współpracę i też jakby chyba na którejś z konferencji będzie o tym mówił tak naprawdę już do szerszej publiki, bo incydent bardzo fajnie się rozwiązał. Był związany z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu teleinformatycznego i skończyło się bardzo, bardzo szczęśliwie i fajnie. I no mówię, no jakby co się widzę z kolegą, to chwali jednak CERT Polska. Także ja też to mogę fajnie, jedynie polecić mogę. Okej, a to jak już zostaniemy przy incydentach, mamy bardzo ciekawe pytanie. Błędy ludzkie, podatności, ransomware, socjotechnika, hakerzy, czy jakieś inne ataki. Co dzisiaj jest największym wyzwaniem dla CERT-u Polska?
No generalnie to często idzie w parze, czyli jakieś tam złośliwe działania hakerów i z drugiej strony błędy ludzkie, no bo jeżeli haker wykorzystuje proste hasło administratora na jakimś RDP-ie, no to są oba te elementy. Natomiast jeśli chodzi o ilość tych zdarzeń, to zdecydowanie są to po prostu proste kampanie phishingowe i klikanie w załączniki.
No, gdybyś mógł jedną z tych kategorii wyłączyć mocą sprawczą boską, to jak myślisz, co warto byłoby najbardziej zlikwidować z tych wszystkich zjawisk, które obserwujesz?
E-maile, wszystkie.
Zlikwidować e-maile.
To w ogóle e-maile, nie mówię tylko o phishingach, mówię w ogóle o e-mailach. To jest technologia, która jest nie do naprawienia. To wszystkie te SPF-y, DKIM-y, DMARC-i, to tylko jest nakładanie kolejnych rzeczy, które nie naprawiają tego problemu, dokładają inne problemy.
No ale dobrze, no co w zamian?
Nie wiem.
Slack.
Tak, Slack, w którym każdy XSS w aplikacji desktopowej daje RC, no coś fascynującego.
No i z tego co pamiętam, jakby privacy policy w Slacku jest dosyć też ciekawe, jeżeli chodzi o zarządzanie danymi, które przetwarzają.
Nie czytałem.
Słuchaj, no to właśnie zaskakujące, że nie czytałeś, bo jesteś znany w środowisku jako osoba, która ma za dużo czasu na czytanie, bo chyba tylko taka motywacja może kogoś zmusić do czytania takich głupot, jakie produkują nasi ustawodawcy. Ja cię znam jako osobę, do której zawsze mogę się zwrócić, jeżeli mam pytanie o jakąś ustawę, rozporządzenie lub interpelację dotyczącą obszarów zarządzania cyberbezpieczeństwem w Polsce. Ty to wszystko czytasz, analizujesz. A skąd w ogóle masz na to czas i co cię motywuje do analizowania takich rzeczy?
Pierwsza motywacja jest taka, że połowę działalności naszego zespołu to właśnie definiuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i w niej jest zapisane to, co możemy robić, to w jaki sposób możemy robić w odniesieniu do których instytucji i tak dalej, więc jakby to jest ustawa, którą każdy z nas, może jeżeli nie ma, to powinien mieć w małym palcu, albo przynajmniej wiedzieć, co mniej więcej w którym artykule jest, bo to faktycznie przydaje się na co dzień. Nawet w określeniu tego, która instytucja jest w którym constituency, co nie jest bardzo proste i czasami wymaga to przeanalizowania czterech ustaw plus statutu tej organizacji, żeby się dowiedzieć, czy jakaś instytucja powinna być, incydent tej instytucji powinien być obsługiwany przez nas czy przez CSIRT.gov. A czasami nawet prostudiowanie nic nie da i po prostu musimy się dogadać, kto powinien ten incydent obsłużyć i robimy to bardziej na czuja. No niestety sam jakby wpakowałem się w to wszystko, bo na samym początku, zanim jeszcze powstała ustawa, to też brałem udział w pracach takiej grupy roboczej pomiędzy CSIRT-ami, w których jakby chcieliśmy wymyśleć, jak ta ustawa w odniesieniu do CSIRT-ów powinna wyglądać. No jakoś idealnie chyba nie wyszło. Czeka nas nowelizacja wkrótce. Właściwie to właśnie w interpelacji można było niedawno przeczytać, że konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o KSC powinny być na początku sierpnia. Mamy nie początek sierpnia. No poza tym jest też kilka ustaw, no nie ma i nie ma nawet tekstu tej nowelizacji, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. No jest też kilka ustaw, które są jakby w całej tej otoczce cyberbezpieczeństwa, czyli jakieś tam prawo telekomunikacyjne i tego typu rzeczy. Poza tym czasami z interpelacji można się dowiedzieć śmiesznych rzeczy. Na przykład pamiętam taką interpretację, w której w zeszłym roku posłowie opozycji pytali ministra cyfryzacji, czy właśnie oni pytali każdego ministerstwa, no ale akurat przeczytałem to cyfryzacji, gdzie pytali, kiedy z Ministerstwa Cyfryzacji zniknął Windows 7, no ponieważ w styczniu 2020 roku kończyło się oficjalne wsparcie i odpowiedź była fascynująca, bo minister, czy pewnie ktoś napisał, a minister podpisał, odpowiedź była taka, że no próbujemy, generalnie raczej się nie uda wszystkich Windowsów 7 zmigrować na nowsze, natomiast to, że skończy się wsparcie i nie będą już przychodziły łatki, nie oznacza, że od razu będą tam błędy, więc ten system będzie przez pewien czas bezpieczny. I to faktycznie została taka opinia została podpisana przez ministra, więc teraz, nie wiem, to chyba takie zielone światło dał wszystkim, którzy piszą jakąś analizę ryzyka, to teraz mogą w niej napisać, że nie ma potrzeby wgrywania łatek, bo to, że system jest nieaktualny, nie oznacza, że od razu jest podatny, bo na przykład ktoś może później dopiero znaleźć błąd. Podeślę wam linka później, bo to jest naprawdę fascynujące.
To fascynujące, bo zabrakło określenia, co to jest obecnie i co to jest później, tak? I czy to znaczy jutro, czy znaczy za pół roku. I nikt nie wie, kiedy to będzie, ale to takie dobre odpowiedzi na trudne pytania warto notować, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą.
Otworzyłem sobie tę interpretację i dosłownie cytując. Należy jednak pamiętać, że zakończenie wsparcia dla Windows 7 w styczniu 2020 roku nie oznacza, że system ten okaże się bezużyteczny i otwarty na ataki. Może minąć dużo czasu, zanim pojawią się krytyczne podatności bezpieczeństwa, na które nie będzie poprawek.
Istotnie może, choć nie musi, ale może. To zdanie jest jak najbardziej prawdziwe, to potwierdzamy całym autorytetem. Ale wracając jeszcze poziom wyżej, Andrzej pyta o twoją opinię na temat ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jeżeli możesz wyrazić taką.
Tak. Generalnie bardzo dobrze, że taka ustawa się pojawiła, bo przez bardzo długi czas nie było żadnego prawodawstwa na temat cyberbezpieczeństwa. Były jakieś tam strategie pisane, z których nie wynikało kompletnie nic. To, że ta ustawa się pojawiła, to w ogóle jest wymóg dyrektywy NIS, czyli Unia Europejska postanowiła wprowadzić jakiś taki wspólny dokument, który na prawo w każdym kraju, te kraje członkowskie muszą przełożyć. Uczucia mam mieszane, bo właśnie fajnie, że ona się pojawiła. Na pierwszy rzut oka jest spoko. Natomiast jakby po każdym czytaniu i szukaniu rozwiązania jakiegoś problemu, który mam, się okazuje, że tego rozwiązania nie ma w tej ustawie, bo na przykład jest niejasna w jakimś aspekcie albo w ogóle ominie jakiś problem. Problem na przykład jest to, że całkowicie sektor telekomunikacyjny jest wyłączony z ustawy, chociaż to też wynika, że po prostu też jest wyłączony z dyrektywy NIS, no bo nie da się mówić o cyberbezpieczeństwie kraju, jeżeli totalnie z tego systemu wyłączymy operatorów telekomunikacyjnych i jakby to jest duża luka tej ustawy, tak mi się wydaje.
No, czyli jest area to improve tak naprawdę. Okej, okay, Mateusz, jesteś tu, gdzie jesteś. Co było największą przeszkodą w osiągnięciu miejsca, w którym się dzisiaj znajdujesz?
Wydaje mi się, żebym jakieś duże przeszkody w swojej karierze napotkał. I wręcz powiedziałem, że jest odwrotnie, czyli że miałem dużo szczęścia. Dużo szczęścia miałem w tym, że właśnie wybrałem... że tak wcześniej w swoim życiu pojawiła mi się taka ścieżka, której robienie bardzo mnie cieszy, właśnie w sensie programowania i tak dalej. I później właśnie bezpieczeństwo i się okazało, że jeszcze ktoś chce płacić za to zrobienie czegoś, co mi się bardzo podoba. Druga rzecz, w której miałem bardzo dużo szczęścia, to było poznanie w odpowiednim momencie mojego życia osób, które były bardzo życzliwe i otwierały mi drzwi. I to właśnie był MSM Ideus. Jeden mnie uczył jakby IT security, a drugi bardzo mnie motywował do tego, żeby wspólnie coś robić i się dalej uczyć. To były też osoby, które na przykład powiedziały mi o tym, że istnieje coś takiego jak TED Polska. Także no chyba nie było tych przeszkód, więc można powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, jeśli chodzi o karierę.
Tak, najwyraźniej szczęście też jest niezbędnym elementem, żeby coś w życiu osiągnąć. A przynajmniej bardzo się przydaje.
Dokładnie tak.
Słuchaj, bo zastanawialiśmy się z drugim Adamem i nie znamy odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się twój pseudonim?
A to odpowiedź jest bardzo prosta. W młodości byłem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i była taka gra komputerowa Knights of the Old Republic, w której główny bohater nazywał się Revan. I na którymś z forów dawno temu, gdzie miałem takiego nika, ktoś zaczął do mnie mówić, skracając go do Rev, i tak zostało.
Przypadek.
Nie sądzę.
No w połowie przypadek.
A co teraz grasz? Masz czas na granie?
ostatnio gram na Facebooku w Rumi Kuba. To jest... Gram w to przynajmniej godzinę dziennie i mnie tak pochłania, że... Generalnie mam Rumi Kuba nawet sam, jako zestaw planszówkowy i bardzo lubiłem grać ze znajomymi, natomiast odkąd odkryłem to, że można w Rumi Kuba grać w internecie przeciwko innym ludziom, to mnie to pochłania teraz niesamowicie. Po prostu gram na Facebooku, jest aplikacja w Unity 3D, gdzie można sobie te bloczki przestawiać i grać z ludźmi. A tak poza tym to
chyba
razem
nie
z...
będę zaczynał.
A tak poza tym to z innymi graczami CTF, głównie z Dragon Sectora i P4 gram sobie w Counter-Strike'a.
Attack and Defense, tak, zamiast CTF-a. A dobre pytanie mamy kolejne. Czy poleciłbyś CERT jako miejsce pracy dla osoby, która dopiero zaczyna swoją karierę w security? Czy macie tam takie stanowiska dla początkujących, którzy chcą się nauczyć?
Tak, zdecydowanie. Ja wręcz jakbym miał na przykład znaleźć osobę w CERT-cie, która już wcześniej pracowała w IT security, to byłoby ciężko. Więc generalnie dla większości z nas to była pierwsza praca w security i bardzo polecam w takim sensie przyjść. Być może były osoby, które już miały jakieś pojęcie o IT security, na przykład przez CTF-y, czy przez jakiś tam własny research, natomiast prawie zawsze to była pierwsza praca dla nich.
Mateuszu, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Każdy mój komputer ma inny zestaw, bo z reguły to jest na przykład Windows jako host plus Linux i wirtualce, który jest non-stop odpalny, to też mam urządzenia, na których jest odwrotnie, czyli mam Linuxa i na nich jest wirtualce non-stop Windows, więc obu.
Okej, bardzo salomonowa odpowiedź. Pytanie, czy równie salomonowo odpowiesz na kolejne pytanie. Jesteś jednym z młodszych naszych gości, więc na początku chciałem cię zapytać, czy pamiętasz to coś takiego jak Commodore lub Atari, ale kiedy się szykowaliśmy do tej rozmowy, wyraziłeś lekkie oburzenie, że nie jesteś aż taki młody, więc zapytamy wprost, Commodore czy Atari?
Amiga.
No, czyli Commodore.
Miałem Commodore przez krótki czas, ale używałem tylko do grania w SimCity. Ale zdecydowanie Amiga. Na której też grałem i miałem więcej gier.
A jaką miałeś Amigę?
500.
No, szanuję.
Najlepsza.
Właściwie nie ja miałem, a miał mój wujek, ale albo do niego jeździłem na każdy weekend, albo po prostu zabierałem mu.
Tak, Amiga to jest jedyna platforma, która łączy nas z drugim Adamem, bo tak trochę Commodore, a ja też miałem, więc, więc jakoś przeboleję to, że jednak atarowców jest dużo mniej w gronie naszych ekspertów. Może po prostu
tutaj lepiej.
I pamiętam właśnie, jak wujek mnie woził na jakieś giełdy i z dyskietkami się przychodziło po pirackie gry, które się tam kopiowało, przez takie fajne programy, gdzie te bloczki leciały.
Ja to miałem inny problem z giełdą, bo zawsze jak jeździłem na giełdę, jak już miałem Amigę, to, no to jeździłem po demoscenowe produkcje i zawsze mi zapełniali dysk twardy do samego końca tymi produkcjami. Nie miałem po tym jak ich rozpakować, więc to był mój główny problem.
Tak, dysk nigdy nie jest wystarczająco duży. Chyba wszyscy informują.
No, miałem 80 mega w tej Amidze. Także...
No my właśnie z Wojkiem nie mieliśmy w ogóle dysku twardego i wszystko było odpalane z dyskietek.
Nie, miałem 600 i tam już było interfejs ATA, mogłeś dysk podłączyć. Oczywiście wystawał z obudowy, bo 600 była mniejsza, ale no dużo przygód było z tym komputerem.
No dobra, słuchajcie, Mateuszu, czyń swoją powinność, bo mamy do rozdania UBK-e i w związku z tym musisz zadać pytanie. Tradycyjnie prosimy o pytania niewikipediowalne i o ile wiem, takie właśnie przygotowałeś.
Tak,
i przypominamy... Zanim jeszcze powiesz, przypominamy, że odpowiedzi a tylko i wyłącznie na YouTubie, tam jest nam po prostu prościej.
Właśnie, to ja jeszcze może sobie odpalę YouTube, żeby ewentualnie zobaczyć odpowiedzi, chociaż znacie prawidłową odpowiedź, żeby wskazać?
Ja chyba pamiętam, ale będę czytał na głos, więc możesz krzyczeć, jak pojawi się prawdziwa.
Dobra, wejdę sobie na YouTube. Generalnie tak, zanim zadam. Certowicze i Naskowicze są wyłączeni z tego konkursu, bo to byłoby dla nich za proste. Odpowiedź na to pytanie...
Wszystkich certowiczów.
Tak, odpowiedź na to pytanie trzeba zadać z dokładnością do 100 000 złotych. I odpowiedź brzmi: Jaką pytanie. Kwotą dotacji podmiotowej w 2020 roku finansowana jest z budżetu państwa działalność CSIRT-TASK?
Dobrze, za chwilę się posypią sumy.
Z dokładnością do 100 tysięcy złotych. Ile kasy z budżetu dostaje CERT Polska na działalność?
Mamy jakieś pierwsze kwoty typu milion. To już najszybsi tajperzy.
Widzę, że Radek skwitował te kwoty.
Dobrze, mamy 60 albo 600 tysięcy, 55 milionów, 25, 5, 5, 200, 30, 5,5, 1,5, 30, 0,5, 2, 600.
No jeszcze nie widziałem prawidłowej.
Tak, też mi się wydaje, że tam prawidłowej.
Słuchajcie, starajcie się znaleźć odpowiedź, a nie strzelać, bo tu jakby strzały to nic nie dadzą.
Tak, mamy jakieś 7,5, mamy 9,5. Niezły rozstrzał, bo mamy nawet 10-50 milionów.
O, 60 co milionów.
Co by CERT mógł 100, zrobić
145 milionów.
Mateuszu, czy odpowiedź 8,5 miliona jest bliska prawdy?
Jest dokładnie taka, jaka powinna być. 8,5 miliona.
Dobrze, więc wygląda na to, że jeszcze przewijam, czy ktoś nie zdążył wcześniej. Więc...
Nie wydaje mi się, też to chyba była pierwsza.
Tak. Gisze, Giesze lub Giesche, w zależności od tego, jak to przeczytamy. Gratulacje. Nie wiem, czy wiesz, czy znasz, czy znalazłeś, czy strzeliłeś, ale gratulacje nie mniej. Poproszę o maila na adam@zaufana3strona.pl z informacją o numerze paczkomatu i numerze telefonu, abyśmy mogli skierować przesyłkę w twoje ręce. No dobrze, to mamy pierwszego. Kto drugi? Adamie? Czy ja?
Ja mogę. Ja mogę. Dobrze, więc wszyscy znamy sławną odpowiedź 42, która wzięła się z książki, bardzo fajnej zresztą, Autostopem przez Galaktykę. Ale pytanie, czy znacie odpowiedź na pytanie, kto zaprojektował Ziemię, czyli planetę, w książce lub filmie Autostopem przez Galaktykę?
No i to jest trudne pytanie. Chyba, że ktoś bardzo...
To jest bardzo proste pytanie, jeżeli ktoś zna, z odpowiedzią. Jeżeli ktoś czytał faktycznie, o i już mamy odpowiedź, proszę bardzo. Były to myszy. Gratulacje. Było za prosto
Adama,
chyba.
Bo znamy się nawet osobiście. Bywaliśmy wiele lat temu na tym samym kanale ircowym, mieszkaliśmy blisko siebie. Gratulacje, Adam. Nie wiem, czy mam twój aktualny numer telefonu, na pewno nie mam numeru twojego paczkomatu, ale mój adres e-mail znasz, więc odezwij się z informacją, gdzie wysłać ci UBK-a. Nie było to absolutnie ustawione, Adam nie znał wcześniej tego pytania. No dobrze, to teraz czas na moje pytanie. Też starałem się, żeby nie było wikipediowalne. Jest polska książka, wydana całkiem niedawno, której bohaterką jest dziennikarka, taka amatorka, która prowadzi pewne śledztwo i pomaga jej w tym informatyk. I w tej książce ta dziennikarka między innymi korzysta z Tor Browsera i generalnie książka kręci się wokół bezpieczeństwa. Czy na podstawie tych informacji jest w stanie ktoś podać tytuł tej książki? Więc patrzymy. Proszę, tytuł musi być podany dosłownie, nie wystarczy autor, musi być tytuł. Dziennikarka prowadząca śledztwo, jest tam wypadek samochodowy, ktoś ginie, ktoś zhakował samochód. Jest całkiem nieźle napisane, dobrzy konsultanci byli, bo naprawdę tematy cyber są bardzo sensownie opisane. Pojawiają się teksty cyfrodziewczyny, ale to nie to. The Darkest Web nie, Chyłka Zaginięcie też nie. Słuchajcie, ta książka nie jest zbyt popularna najwyraźniej. Ostatni Wiraż też nie. Ukryta Sieć Szamałek, Elo mówi. To jest nazwa cyklu, a tytuł książki? Jest blisko. Jest blisko, bo faktycznie autor i cykl się zgadza, ale tytuł brzmi... No elo, tak, cokolwiek wybierzesz, brawo. To jest ta książka. Elo Elo był lub była pierwszy lub pierwsza. Tak wygląda ta książka. Przeczytałem już pierwszą część i jestem naprawdę pod wrażeniem tego. Chyba tylko jeden błąd merytoryczny znalazłem, a wiecie, że lubię się czepiać. Więc naprawdę jest nieźle skonsultowana. Ktokolwiek ją konsultował, gratulacje. Elo Elo zapraszam do kontaktu na adam@zaufana3strona.pl z numerem telefonu i numerem paczkomatu. A UBK goszy do ciebie. No dobrze, wygląda, że rozdaliśmy wszystkie trzy. Mateuszu, dziękujemy ci bardzo za zaszczycenie naszego programu. Gratulujemy Polski, która może w kosmos i która robi zdjęcia Księżyca. I życzymy owocnej pracy i w CERT-cie, i w P4, i wielu sukcesów.
Dzięki i pozdrawiam.
Miejmy nadzieję, że kiedyś się skończy ta kwarantanna i COVID, to wtedy będziemy mieli okazję się spotkać
na żywo.
Trzymaj się, dzięki bardzo.
A my jeszcze na moment wracamy do naszych fantastycznych ogłoszeń duszpasterskich, gdyż przypominamy, że 27-28 listopada Oh My Hack omychycon.pl, tam można już sobie kupić bilet, aby ich nie zabrakło. Pewnie nie zabraknie, bo jest online. Ale jak kupicie już teraz, będzie nam miło, a za tydzień powiemy wam, kto wystąpi i pierwsze prelekcje będziemy zapowiadać. Jak popatrzycie w historię występów naszych gości w programie, to w zasadzie macie równie dobrze listę prelegentów naszej konferencji. Przypominam, że wykłady za darmo czekają dla firm, które zatrudniają przynajmniej 100 osób. z3s.pl/promo, tam wszystkie warunki i informacja, jak swój wykład otrzymać. A za tydzień odwiedzi nas Michał Trojnara, człowiek legenda, świetny kryptolog, bardzo dobry bezpiecznik, który ma wiele ciekawych doświadczeń za swoim pasem. Także będzie z Michałem na pewno też o czym porozmawiać. Już was zapraszamy w niedzielę o 21:00. Żadne burze nam nie straszne, najwyżej nam przytnie prelegenta na parę sekund, ale potem jak widać wraca. Dobrze, że rozmawiamy z informatykami i są w stanie ogarniać tego typu problemy na żywo. Także zapraszamy na livezaufana3strona.pl, tam lista wszystkich dotychczasowych audycji, linki do podcastów. Mamy nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. I oczywiście, żeby nie było, że zapomniałem, bo nie zapomniałem, siedzi tutaj cały czas ten kolega i on was również bardzo serdecznie pozdrawia.
Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień.
Cześć.